kochani, tydzień temu głosiłem słowo na temat pokoju, że po pierwsze pokój, po pierwsze Boży pokój. Kazanie zilustrowałem tym fragmentem z Ewangelii Marka z 4 rozdziału, który teraz wam się wyświetla. Zerwał się gwałtowny wicher, fale biły w łódź, także łódź się już napełniała, a Jezus spał w tyle łodzi. I mówiłem o tym, że właściwie to był cud, który poprzedzał ten cud, o którym my często głosimy i mówimy, którym było uciszenie burzy. Że ten cud, że on mógł spać w momencie, kiedy była wokół niego burza i nie był pozbawiony pokoju, który Bóg mu daje, był jeszcze większym cudem niż to, że później stanął i po prostu powiedział: ucisz się, i morze się uspokoiło. I wiecie, i rozwijałem to, mówiłem różne fragmenty. I powiem wam, to jest ciekawa rzecz. Ja to wielokrotnie tego doświadczyłem w życiu. Jest taki werset w Biblii, który mówi, że trzymamy się Słowa Bożego jak pochodnik, która świeci w ciemności. I wiecie, kiedyś w szkole biblijnej ponad 20 lat temu mój nauczyciel powiedział, że wiesz, jak trzymujesz proroctwo od Boga i ono jest bardzo zachęcające, takie, że wow! Że Bóg ma dla ciebie plan, w ogóle rozwiniesz skrzydła i podbijesz, wiesz, narody, to uważaj, bo być może jest to słowo, które ma być dla ciebie pochodnią, która będzie ci bardzo wyraźnie świeciła w ciemności, którą teraz nastanie i którą będziesz musiał przechodzić. Wiecie, ja tej prawdy doświadczam przez całe moje kaznodziejskie życie, też jako kaznodzieja, ale też jako ten, który słucha Słowa Bożego, bo Ewangelia Marka mówi też o tym, Pan Jezus o tym mówi, że siewca wychodzi, żeby siać ziarno, a potem przychodzi ucisk, prześladowanie dla słowa, które zostało posiane. I bardzo często jest taka prawidłowość, że potem, kiedy słowo zostało wysiane, to przychodzi atak i ucisk na to słowo. I wiecie, ja tydzień temu głosiłem słowo o Bożym pokoju, że mamy właśnie być jak Jezus i z Niego brać przykład, żeby być napełnionymi Bożym pokojem bez względu na czas, okoliczności naszego życia. I wiecie, już jak głosiłem, to miałem takie przeczucie: Boże, czy jak będzie wyglądał nadchodzący tydzień, że ja tak agresywnie i mocno głoszę o tym, że Boży pokój ma królować w moim życiu. I wiecie, no i ten tydzień, który właśnie minął, w wielu różnych dziedzinach, podobnie jak Ania, która przed chwilą mówiła, nie chcę ze względu na to, że jesteśmy w Kościele, nazywać rzeczy po imieniu wszystkich, ale powiem wam, w różnych dziedzinach życia, w osobistych, rodzinnych i też tych, których dzieją się w kraju, przeżyłem taki obłęd, takie wariactwo ze zdrowiem też swoim, jakieś historie, że tak naprawdę dzisiaj rano wstałem i zamówi, no i jakie dzisiaj będzie słowo? Ja mówię, ty wiesz, słowo będzie dobre, bo Bóg ma zawsze słowo, ale powiem ci, to był ciężki tydzień. Wiesz, po prostu. I powiem wam, to jest niesamowite, bo mogę oddać Bogu chwałę, że Bóg wie, co się będzie działo, wie, w jaki czas wchodzimy, wie, co ma być przygotowane, co jest przed nami, i dlatego mówi nam słowo, żebyśmy mieli się czego trzymać w momencie, kiedy nastaje burza, w momencie, kiedy, wiesz, ziemia się trzęsie, żebyśmy mogli się tego trzymać. Amen? Więc Bóg jest dobry. Słuchajcie, chciałbym wam jeszcze tylko, bo nie wiem, czy pamiętacie też, iPad mi się rozładował na kazaniu tydzień temu i trzech wersetów nie przeczytałem w czasie tego kazania i chcę do nich wrócić, zanim przejdę do tego słowa, które mam na dzisiaj. I jeden fragment jest z pierwszego listu Piotra, 3 rozdział, 10, od 10 do 12 wiersza. I słowo mówi tak: bo kto chce być zadowolony z życia? Mam nadzieję, że ciągle chcecie być zadowoleni z życia. Ja bardzo chcę być zadowolony z życia. To jest podstawowy ból w moim życiu, że raz jestem zadowolony z mojego życia i wiele razy nie jestem, ale pragnienie jest takie, żeby być zadowolony z życia. Apostoł Piotr daje radę i Słowo Boże daje radę. I oglądać dni dobre, ten niech powstrzyma swój język od złego i wargi od mowy zdradliwej. Niech się odwróci od złego i czyni dobrze, niech szuka pokoju i dąży do niego. Wiecie, my możemy sprawdzić to, jak Boży pokój, i teraz mówię już z perspektywy tego ostatniego tygodnia i tego, co sam przeżywałem, my jesteśmy w stanie być tymi, którzy czynią pokój, tak jak mówi tutaj słowo, niech zabiega o pokój, niech szuka pokoju, niech dąży do niego, jesteśmy w stanie to wykonać wcześniej, jeżeli nas napełnia Boży pokój. Jeżeli na początku naszej drogi nie jesteśmy napełnieni Bożym pokojem, że Bóg absolutnie ma wszystko w swoim ręku i pod swoją kontrolą, bez względu na to, jak to wygląda naturalnie, jak o tym mówi internet, jak o tym mówią media i czego doświadczamy w własnej skórze, jeżeli te wydarzenia poprzedza obecność Ducha Świętego i głos Bożego pokoju, który dociera do naszego serca, to będziemy w okresie burz, wariat, szaleństw, będziemy w stanie szukać pokoju i dążyć do niego. I jest obietnica, że oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych i uszy Jego są ku prośbie tych właśnie sprawiedliwych, tych, którzy szukają pokoju. A oblicze Pańskie przeciwko tym, którzy czynią zło. Amen? Wiecie, my po prostu, ja też mówiłem o tym tydzień temu, mówiłem o takiej zwodniczej koncepcji pokoju, która wynika z religii pogańskich, żeby zaakceptować fakt, że wszystko jest źle, w związku z tym możemy się uspokoić, bo już tak lepiej nie będzie. Nie, wiecie, my w chrześcijaństwie mamy inną koncepcję Bożego pokoju. Boży pokój, który jest zrodzony z Boga, który zwycięża i który pokonuje wszelkie zło, który jest dominatorem nad wszelką nieprawością i wszelkim złem. Ale często zanim my zobaczymy Boże zwycięstwo, to Bóg nas zachęca do tego, żeby Boży pokój rządził naszym sercem i żebyśmy my byli tymi, którzy dążą do pokoju za wszelką cenę. Ja wiem, że moje słowa w obliczu też tych sytuacji, które przeżywamy w ostatnim tygodniu i tych rzeczy, które poruszają nasze życie osobiste, to może się to wydawać trudne, bo wydaje się, że jest wręcz odwrotnie, że jest niespokojnie. Ale wiecie, ja wierzę, że tymi, którzy pokój czynią, że to jest inny fragment, który czytałem, akurat zdążyłem przed rozładowaniem iPada przeczytać, że Bóg po prostu jest właśnie z tymi peacemakerami, że Bóg jest, że Bóg sprawia, że ci, którzy czynią pokój, oni zasiewają ziarno sprawiedliwości. Bóg taki jest. I wiecie, jestem o tym głęboko przekonany i głoszę to do siebie, ponieważ ja jestem, jak mnie znacie jako pastora, jestem człowiekiem bardzo emocjonalnym i dającym się porywać. Ja w ogóle zresztą mam taką teorię, że bez emocji to w ogóle nie ma życia, a jeżeli w kościele nie ma żadnych emocji, to po co nam taki kościół, wiecie, i tak dalej. Wielokrotnie o tym mówię i mnie często porywają różne emocje. Wszystkie. Jestem pełnowymiarowy. Potrafię się wściekać, nienawidzić, grozić, bluźnić, śmiać się do rozpuku i po prostu nie potrafić się uspokoić. I dzisiaj też sobie zażartowałem syna Jacka w taki aż sposób, że się rozpłakał i uciekł. Także jestem pełnowymiarowym człowiekiem, mam pełny wymiar emocji w sobie i dla mnie to jest trudne, ja sam do siebie to głoszę, ale wiem, że o tym mówi Słowo Boże, że jeżeli ktoś chce mieć dobre życie i oglądać dni szczęśliwe, niech pilnuje swojego języka, niech będzie człowiekiem, który dąży do pokoju. Nie wbrew prawdzie, na zasadzie jak jest ta pieśń polskich kibiców, zaraz druga po hymnie, nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Nie w taki sposób, nie poprzez negację, że nie, nic złego się nie dzieje, bo dzieje się źle, tak? Ale ponad tym wszystkim być tym, który chodzi w pokoju. Wiecie, ta ilustracja Jezusa, którą przedstawiałem tydzień temu, w ogóle kogo nie było tydzień temu? Nie wstydźcie się, pokażcie ręce. O, byście się wstydzili, gdzieście byli. Wiecie, ta ilustracja, ona jest po prostu świetna, ponieważ Jezus właśnie, wiecie, On spał w tej burzy. On nie negował tej burzy, On nie mówił, że tej burzy nie ma. Kiedy Go uczniowie obudzili i powiedzieli, czy nie widzisz, że giniemy? On nie powiedział, nie giniecie, burzy żadnej nie ma. I oni patrzą na Jezusa i myślą, że On oszalał. Nie, On wiedział, że On jest i On właśnie wobec tej istniejącej burzy wypowiedział słowo, i ta burza się uciszyła. Ale pomimo tego wcześniej był w stanie nie być zaniepokojony tą burzą, tym wichrem i był w stanie spać w tej burze. Wiecie, ludzie, którzy mnie otaczają, moja rodzina, moja żona, z którą ten tydzień przegadaliśmy na wiele różnych tematów, które nas bardzo niepokoją. Moi przyjaciele, Zbyszek niechcący, wracając z pracy w piątek, zadzwonił do mnie z peronu i skończył rozmowę przed drzwiami swojego domu w Piasecznie godzinę później. Wiecie, to są emocje, ja sam głoszę do siebie, ale wiem, że ponad to wszystko, co przeżywamy, co się dzieje, co jest wokół nas, Bóg nas zachęca do tego, żebyśmy byli jak Jezus i byli tymi, którzy mają oczy skierowane na Boga, który jest Panem historii, Panem dziejów, Panem naszego życia, jest w stanie zapanować nad naszymi długami, chorobami, sytuacją polityczną, jest w stanie zapanować nad naszymi rodzinami, dziećmi i nawet nad urlopem, który się nie udał, jest w stanie zapanować. To tak dodałem, bo jest wakacje, a ja miałem parę wakacji strzelnionych i się zastanawiałem, Boże, co tu się dzieje. Więc Bóg jest takim Bogiem. Drugi fragment, którego nie przeczytałem, jest z listu do Kolosan. W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście w jednym ciele, a bądźcie wdzięczni. Wiecie, pokój, który Bóg chce nam dać, to jest dokończenie kazania sprzed tygodnia. Pokój, który Bóg chce nam dać, on nie jest tylko jak przytulony króliczek, jak aksamitna tkanina na nasze serce, jak koc, który daje ciepło. On ma być w takim wymiarze, że on jest w stanie zapanować i zarządzić naszymi sercami i naszymi emocjami. Mamy szukać tego rodzaju pokoju, który będzie w stanie rządzić w naszym sercu. Ja dzisiaj w tych ostatnich miesiącach, tygodniach, ja nie jestem w takim miejscu, nie mogę wam powiedzieć, weźcie przykład ze mnie, wasz pastor to jest spokojny człowiek i pokój Chrystusowy rządzi w jego życiu, ale miałem takie epizody w moim życiu, że faktycznie widziałem, że coś takiego się dokonuje. Mniej więcej rok temu to było, lekko ponad rok temu, w okolicach Wielkanocy 2017, odwiedziła nas rodzina, która przeżywała trudne sytuacje i oni potrzebowali pomocy, nawet nie wiedzieli jak. My się czuliśmy jako rodzina, jako my, ja i Iza, bardzo niekompetentni w tym, żeby im pomóc, ale stwierdziliśmy, no dobrze, jest Wielkanoc, no przyjedźcie, zjemy ciasto i będzie dobrze. I słuchajcie, i oni po prostu wychodzą z naszego domu, powiedzieli coś, czego ja żyjąc w tym domu nie dostrzegam, bo to jest mój dom i tak wygląda codziennie, no i co wielkiego, mój dom, tak? Ale oni wychodzą z naszego domu po spędzeniu z nami z 6 czy 7 godzin, powiedzieli, słuchajcie, my się czujemy jak w tej Bożej chacie. Nie wiem, czy oglądaliście film albo czytaliście książkę Chata. Wasz dom jest jakiś taki, jakaś taka bańka, pełna Bożego pokoju. Oni wyszli, a my z Izą do siebie. Ty, o czym oni gadają? Po prostu. My tu mamy nasze życie, nasze problemy, wiesz. Ale jednak ktoś z zewnątrz jest w stanie to zobaczyć, bo wychodzi z innego świata, z innego kontrastu. To jest niesamowite, wiecie. Ja później tak się zastanowiłem i sobie mówię, tak popatrzyłem na naszego psa, Barego, kiedy oni wyszli, na naszą rodzinę czteroosobową i mówię, nie, normalnie Iza, my jesteśmy jak czterej pancerni i pies, wiesz. Siedzimy w lesie, w naszym czołgu, gdzieś tam w oddali, wybuchy, odstrzały, trwa druga wojna światowa, a my wcinamy tą wojskową grochówkę z naszych po prostu puszek i mamy super czas. Nie wiem, czy wy mieliście takie... Ja jestem, wiecie, urodzony w 68 roku, ja się wychowałem na czterech pancernych i psa, jeszcze nie wiedziałem, że to jest film niepoprawny politycznie i tak dalej, i różne rzeczy. Ale wiecie, po prostu i teraz po prostu ktoś mi mówi i ja mówię, wow, po prostu my jesteśmy jak pączek w maśle, tu wojna wokół nas trwa, wielkie rzeczy się dzieją, straszne rzeczy, ludzie przychodzą do naszego domu ze swoimi niepokojami, a ja po prostu wpuszczając ich do mojego domu, służę im pokojem, który rządzi w moim życiu, którego ja nawet czasami sobie nie uświadamiam. Gdzie to jest Boży kierunek dla naszego życia. Naszym życiem ma rządzić pokój Chrystusowy. Wiecie, i to jest świadectwo całego chrześcijaństwa i wszystkich męczenników, ludzi, którzy byli w stanie oddać życie za wiarę. Dlaczego? Dlatego, że ich życiem rządził pokój Chrystusowy. Też pod koniec kazania powiedziałem to, Iza mówi, Iza do mnie później w domu powiedziała, wiesz co, nie czepiaj się tych młodych ludzi niespokojnych, bo sam taki byłeś. Ale ja to dwukrotnie starałem się w czasie kazania powiedzieć, ale dzisiaj to powtórzę, że uważajcie na niespokojnych ludzi, na niespokojnych liderów. Bo być może to nie są ludzie, za którymi my, jako uczniowie Chrystusa, powinniśmy iść. Ludzie, którzy zawsze mają bluźnierstwo na swoich ustach, ludzie, którzy zawsze mają po prostu wulgaryzm albo zawsze mają epitet na czyjś temat. Gdzie w naszym życiu musi rządzić pokój Chrystusowy. My oczywiście nie osądzamy ludzi, którzy są pobudzeni różnego rodzaju emocjami i różne epitety wychodzą z ich ust, ponieważ wszyscy jesteśmy ludźmi, są ludzie różnokolorowi, tak? Nie mamy prawa osądzać czyich emocji, dlaczego oni tak, a nie inaczej reagują. Ale kiedy już dokonujemy wyboru, żeby za kimś pójść, żeby go nazwać swoim przywódcą, to powiem wam, ważna wskazówka. My powinniśmy szukać ludzi, w których życiu rządzi pokój Chrystusowy. Bo to są wiarygodni ludzie. Tak tylko odniosę się przez chwilę do tej sytuacji naszej politycznej dzisiaj. Wiecie, i nie tylko dzisiaj, bo ja od czasu, wiecie, mniej więcej 89 roku, jak po raz pierwszy poszedłem na wolne wybory, nagle się jakoś przebudziłem do zaangażowania politycznego. Wcześniej nigdy nie czytałem gazet, od tamtej pory zacząłem czytać jak szaleniec. W moim domu nie było takiej kultury politycznej. W moim domu, kiedy jako dziecko, ile wtedy miałem, 11 lat, taty próbowałem wypytać, o co chodzi z tym stanem wojennym, to mój tata mi powiedział: nieważne, synku, nie interesuj się. Wszyscy na tym dobrze wyjdziemy, więc dopiero po 89 roku, wiesz, ja zacząłem jakoś sam po prostu ten temat zgłębiać. I wiecie, ale szybko się nawróciłem się na 2 lata przed 89 rokiem i tak naprawdę nigdy nie udało mi się być zaangażowany politycznie, mimo że zawsze mnie ciągnęło do tego. Więc teraz, wiecie, w te ostatnie wydarzenia znowu się jakoś pobudzam i mam ochotę. Ale powiem wam, jedna rzecz mnie bardzo trzeźwi w tym, znaczy ja oczywiście nie odmawiam zaangażowania politycznego, uważam, że Nowy Testament i w ogóle Biblia zachęca nas, żebyśmy czynili naszą ziemię poddaną i byli zaangażowani w to, co się dzieje, ale mówię teraz o moim osobistym jakby prowadzeniu, do czego Bóg mnie prowadzi, zgodnie z moim powołaniem i autorytetem, jaki Bóg mi daje, bo w pewnych dziedzinach mi daje, w innych mi nie daje. To wiecie, co jest największym hamulcem w moim życiu, takim trzeźwiącym, co nie pozwala mi się zaangażować? Mimo że się na tym już dobrze znam. Zresztą jak każdy Polak. Wiecie, naczytałem się i naprawdę się znam. Jest jedna rzecz, która jest takim pozytywnym hamulcem, który zawsze mi się włącza, że kiedy już tak stoję na krawędzi, wiesz, tak żeby po prostu powiedzieć: wejdę w jakieś stowarzyszenie, jakąś partię, wiesz, po prostu coś zrobię takiego, nie? Nie wierzę w taki, wiesz, podział kościoła od państwa, taki doktrynerski. Ja uważam, że alians ołtarza i tronu jest niebezpieczny wtedy, kiedy oni się wspierają, ale kiedy opozycja jest od kościoła względem wierzących, Martin Luther King, John Knox, wiecie, który krzyczy pod pałacem królowej Elżbiety i tak dalej, takie różne rzeczy mi chodzą po głowie, więc mówię: a, bym się zaangażował. To mam jeden taki hamulec, który bardzo mocno powstaje zawsze w tych sytuacjach. Bóg zawsze do mnie przychodzi i mówi: no dobrze, Marek, okej, to za którym pójdziesz? Ja patrzę na tych polityków z każdej strony, to zawsze jest tak. Wiecie, po prostu żyjemy w społeczeństwie demokratycznym, tak? Takie, jak jest społeczeństwo, taką mamy władzę. I ludzie w polityce to nie są ludzie na nowo narodzeni, kochający Chrystusa. To jest odbicie społeczeństwa, czasami jakieś rodzynki się zdarzają. Ale Bóg do mnie mówi: Marek, no i za kim pójdziesz? Ja patrzę na tych ludzi i sobie myślę: no w którym rządzi pokój Chrystusowy? Z tej strony czy z tej strony? Ja mówię: nie, ja chyba po prostu powinienem, tak jak Grek powiedział, ja muszę chodzić do tych ludzi i się ich pytać, o co się mogę pomodlić dla nich. A oni tego bardzo potrzebują. Wiesz, to jest niesamowite i to jest właśnie to, że wiecie, my jesteśmy powołani do Bożego pokoju, żeby w naszych sercach rządził pokój Chrystusowy. Dopiero stąd zaczyna się wszystko. Alleluja. Stąd zaczyna się wszystko. Wszystko zaczyna się od budowania. A! Ale wiecie, jakie to trudne głosić w tym tygodniu Słowo Boże? Jak się przez tydzień przeżywało to, co się dzieje wokół. Dobrze, 2 Tymoteusza 2,22. Młodzieńczych zaś porządliwości się wystrzegaj, a zdążaj do sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca. Jesteśmy wezwani do tego, żeby budować pokój i dążyć do pokoju. Amen. I w kontrze wystrzegać się młodzieńczych porządliwości, ale iść w inną stronę. I wiecie, to jest tak jak mówię, jak może przy stoliku sobie w cztery oczy będę mógł z każdym porozmawiać, co czuję, jak myśli, gdzie tam jest. Teraz nie mogę tego mówić przez mikrofon, bo nie chcę, ale wiem, że to jest absolutnie fundament naszego życia. Najpierw Chrystus, najpierw Bóg, najpierw Boże wartości, bezkompromisowe, żadnego uświęcania celów, środków poprzez to, że cel się wydaje szczytny być. Nie. Mamy zachować czyste serca, pełnia miłości, pokoju, sprawiedliwości. Wiecie, my jako Kościół, jako ludzie wierzący w Biblię, świat ludzi niewierzących bardzo sprawiedliwie to ocenia, jesteśmy szalonymi idealistami i utopistami w tym, wierząc w Biblię. My musimy być bardzo konsekwentni. My musimy tą utopię pokoju, miłości, sprawiedliwości, szczerości, prawdy zaszczepie w naszych sercach, zanim gdziekolwiek, jakiekolwiek słowa wypowiemy, czy w cokolwiek się zaangażujemy. Pokój Chrystusowy musi rządzić w naszym sercu. Także wiecie, to jest tylko to, chciałem dokończyć to kazanie sprzed tygodnia i tych kilka wersetów dodać, bo myślę, że one są bardzo ważne i naprawdę słuchajcie, ktoś też taką miałem refleksję w tym tygodniu, jak mi się już wydawało, że naprawdę po prostu tyle się dzieje, Boże, jak ja to wszystko poogarniam, Bóg mnie bardzo szybko mnie sprowadził na ziemię i Bóg mi pokazał po prostu, że historia ludzkości, Bóg mi to pokazuje, po prostu ja to słyszę w moich uszach, jak Bóg do mnie, nie mówię, że słyszalnie, ale po prostu w moim sercu mówi wyraźnie, Marek, ty jesteś człowiekiem, który po prostu się naczytał historii. No ja naprawdę, słuchajcie, ja po prostu masę książek historycznych czytam, uwielbiam je czytać, kocham je czytać. Powiem wam, my mamy jakieś niepokoje? Iza mi przypomniała, oglądaliśmy taki film science fiction, ludzie, którzy się przenieśli w czasie do naszych czasów. Tam z 200-300 lat później. Z 2300 roku. I oni się przenieśli. Wiecie, jak oni nazywali tą erę, w której my żyjemy? Czas długiego pokoju. Tak? Czas długiego pokoju. Nas to uderzyło. To jest film generalnie bardzo słaby i nie polecę go. I pod względem filmowym i fabuła była słaba. Ale to mnie uderzyła, ta nazwa. Ja sobie myślałem, Boże, my po prostu, my mamy już 75 lat ponad po prostu po II wojnie światowej. Jeszcze po prostu 25 będzie 100 lat bez wojny. To po prostu jest historia niebywała w czasie, jakim my żyjemy. Nam się wydaje, że niespokojnie. A teraz spójrzmy na czasy pierwszych chrześcijan, Imperium Rzymskiego, wszystkich chrześcijan, których krew była przelana. Czy myślicie wobec nich, którzy ofiarowali swoje życie, którzy nie byli w stanie wychować własnych dzieci spokojnie, bo im te dzieci odbierano, mordowano, gdzie ludzie z głodu umierali. Popatrzmy na Koreę Północną. Wiecie, na Chiny, na dzisiejszą Afrykę. Wiecie, wobec tych wszystkich ludzi w historii i teraz, którzy znoszą cierpienia i prześladowania, to samo słowo się zwraca z Biblii. Niech w waszych sercach rządzi pokój Chrystusowy. Więc jaką my mamy wymówkę w naszym życiu, żeby pokój Chrystusowy nie rządził w naszych sercach? Jeżeli ci wszyscy mężowie Boży, święci z wieków historii, byli w stanie chodzić w Bożym pokoju i wielbić Boga bez względu na okoliczności, to my przede wszystkim jesteśmy powołani, żeby być ich kontynuatorami tej wiary, tego pokoju, tej miłości, tej sprawiedliwości. Amen. Marku Ciesiółko, czy słyszysz, co głosi się dzisiaj w tym kościele? Tak mi się wydaje. Czy jak wrócisz do domu w niedzielę wieczorem, Marku Ciesiółko, w poniedziałek, czy będziesz o tym pamiętał, co było głoszone w tym kościele? Tak postanawiam pamiętać. Dla tych z was, którzy nie znają, Marek Ciesiółka, to ja. Okej. Okej, dobrze. I teraz wiecie, i teraz po prostu dochodzimy do tego miejsca, do tego słowa, które mam dla was na dzisiaj. Może nam ilustrację później przekażę. Ale to jest słowo, którym Bóg do mnie zaczął mówić w tym tygodniu bardzo równolegle i to jest 40 rozdział Księgi Izajasza. I mój temat tego słowa jest taki: bądź wierny Bogu bez względu na czas, w jakim żyjesz, bądź wierny Bogu bez względu na okoliczności, w jakim żyjesz, kochaj Boga bez względu na czas, w jakim przyszło ci żyć i kochaj Boga bez względu na okoliczności, które aktualnie dotykają twojego życia. Czyli bez względu na wszystko, na czasy, pory, historię, twoje otoczenie, bądź wierny Bogu i żyj dla Niego. W tym tygodniu, kiedy obserwowałem to wszystko, co mnie poruszało moje życie, też osobiste rzeczy związane ze zdrowiem, bardzo się niepokoiłem, coś się tam wydarzyło takiego fajnego, nie takie proste jakieś rzeczy, kosiarka mi zdechła, już druga, przepraszam Asia, zużyłem twoją kosiarkę w 2 tygodnie, którą mi sprezentowałaś. Zarasta, drzewa mi wycinają przed domem, burzą krajobraz, w ogóle wiecie, taką miałem po prostu totalną jakąś zadymę. Nie mogłem kupić dobrej kosiarki, takie różne rzeczy w ogóle i ze zdrowiem różne rzeczy. Kiedy modliłem się, to Bóg zaczął do mnie mówić bardzo wyraźnie. Mówi, Marek, bez względu na to, co się dzieje, po prostu musisz być blisko mnie i musisz wykonywać to, do czego Cię powołałem w tym czasie. Wiecie, my czasami mamy takie, ja mogę spojrzeć na moje, wiecie, to też odnoszę się do mojego życia w taki sposób trochę śmieszny, bo skończyłem 50 lat w tym roku i ciągle mi to wraca, że skończyłem 50 lat, nie mogę o tym jakoś zapomnieć, więc traktuję się po prostu niechcący jako człowiek niebywale doświadczony, gdzie w naszych czasach 50 lat to jeszcze jest nic ciągle, ale mam tak trudno, mam taką refleksję i ja mogę powiedzieć na pewne lata, pewne okresy w moim życiu, że to był czas zmarnowany. Albo że czas, że mogę powiedzieć, że no, to był taki trudny czas, no, słuchaj, to się działo wtedy, naprawdę. Wiecie, ale ja wierzę głęboko w moim sercu, że Bóg nie chce, żebyśmy tracili nasze życie, żebyśmy tracili jakikolwiek tydzień, jakikolwiek dzień z naszego życia, dlatego, że on jest trudny. Bóg nie chce, żebyśmy tracili minutę naszego życia, dlatego, że ona jest trudna. Ponieważ Bóg jest Bogiem, który nie zamyka swoich oczu, nie zasypia. Nie ma minuty istnienia tego świata, żeby Bóg nie chciał zrealizować swojego planu. I On w każdej minucie istnienia tego świata chce, żebyśmy byli Jego współpracownikami i żeby Jego wola się działa. Każdego dnia, żeby Jego królestwo było poszerzane. I wiesz, kiedy o tym myślałem, to właśnie przyszło mi do głowy przypomniałem sobie historię Izraela, historię proroków Izraela. Pomyślałem sobie, jak patrzymy na historię Izraela, to jest historia absolutnie niebywała. Mam w biurze historię Jerozolimy na takim fajnym, kolorowym plakacie z National Geographic powieszoną. Historię Jerozolimy. Kilku tysięcy lat historii Jerozolimy. Obok jest taki pasek farbowany, barwiony na różne kolory, który w kolorach pokazuje panowanie w Jerozolimie różnych imperiów, narodów, w tym Żydów. To jest niesamowite, jak się patrzy na cały ten pasek, metr, półtora metra długości, gdzie jest ten niebieski kolor odpowiedzialny za panowanie Żydów w Jerozolimie. To są takie, wiesz, fragmenciki. I sobie myślę, Boże, to jest po prostu niesamowita ilustracja. To jest ich miasto, przez nich zbudowane, ich historia, ich dziedzictwo, ich świątynia, a na całej mapie historii kilka tysięcy lat ich panowanie, ich Żydów, dla których było to miasto, to są takie krótkie, urwane po prostu fragmenty. I ostatnie 70 lat, które też w obliczu tych tysięcy lat też jest takim niewielkim paseczkiem. Nawet nie 70 lat, bo w całości Jerozolima to dopiero od przełomu lat 60. i 70. I wiecie, i sobie pomyślałem, mówię, i pomyślałem o tych prorokach Izraela i sobie myślę, Boże, po prostu oni cały czas głosili Twoje słowo, cały czas ogłaszali Twoje dzieła, cały czas oczekiwali na Mesjasza i do dzisiaj oczekują na Mesjasza. Oczekują od pokupienia i zbawienia. Mówię sobie, jeżeli jakiś naród mógł się odwrócić od Boga, to oni są pierwszym. I oczywiście wielu ludzi z tego narodu, szczególnie po doświadczeniach II wojny światowej, było na tyle zranionych, że coś w nich umarło. Ale generalnie nie. Generalnie jest dalej wiara, dalej jest szukanie Boga i wielu szuka Go. Ale sobie pomyślałem, wow, to jest po prostu niesamowite, że taka historia, taki czas, a cały czas wracanie do Boga i szukanie Go. Wiecie, i to jest Izajasz tutaj mamy, dla przykładu, bo można czytać wszystkich proroków, oni wszyscy są niesamowici. Izajasz to jest niebywale barwna postać. Był synem elity jerozolimskiej. Mówi się, że nawet był spokrewniony z królami izraelskimi. Bardzo dobrze wykształcony, bardzo dobrze uposażony. Jako młody człowiek doświadczył spotkania z Bogiem w świątyni. Boża chwała nawiedziła go, początek księgi Izajasza to opisuje. Zobaczył Boga. Tak go to przeraziło, że padł na ziemię i wydawało się, że umrze. Sam mówił, że po prostu jak on się teraz ostanie, jeżeli jest człowiekiem o nieczystych wargach i mieszka wśród ludu o nieczystych warg i mówi, jest pewne, że zginąłem, że umarłem. Ale Bóg przyszedł przez swojego anioła, dotknął warg jego węgielkiem z ołtarza, żeby go oczyścić i on wtedy powstał i powiedział, Boże, jestem gotowy pełnić Twoją wolę. Poślij mnie. Zrobię wszystko, co chcesz. Ale ale jego historia, jego życia przebiega w okresie wielkich niepokojów. Za jego życia zostaje podbita Królestwo Izraela, czyli ta część północna Izraela, bo za jego życia Izrael już jest podzielony. On był zjednoczony tylko do czasów panowania Salomona. Więc zostaje podbity Izrael. Izraelici mieszkający na terenie Galilei, Samarii, zostają uprowadzeni do niewoli asyryjskiej. W tym czasie zostaną zasiedleni Samarytanie. Następuje dualizm, odejście od Boga. Zaczyna się kult na innej górze, górze Gerazim. On to wszystko obserwuje. Żyje w czasie, kiedy Juda, w której jeszcze jest Boże panowanie jakieś, jeszcze jest król, następuje odstępstwo, degradacja. On wzywa do upamiętania. I w tym czasie, kiedy to się wszystko dzieje, w tym samym momencie on widzi upadek, zaczyna prorokować niechybną zgubę Judy. I prorokuje w tym czasie, że kiedy nadejdzie zguba, kiedy będzie ciemność, to w czym czasie, żeby pozostawać wiernym Bogu? W tym wszystkim zaczyna prorokować o Mesjaszu, który nadejdzie. Ta słynna pieśń o cierpiącym słudze pańskim, to on właśnie to prorokuje. I później również zawarte są w jego księdze, w jego proroctwie, które zostało zebrane, są proroctwa, które mówią o tym, jak należy mówić do ludu Izraela wtedy, kiedy będzie w rozproszeniu. Jest niesamowita historia człowieka, który jest młodym człowiekiem powołanym przez Boga, żyje w czasie Izraela, gdzie pół Izraela upada i zostaje porwana do niewoli. Druga część, czyli Juda, jest zdegradowana, bezbożni królowie i nadciąga zniszczenie. I on w tym wszystkim pełni wolę Bożą. Mówi się, że jego intensywna służba trwała około 40 lat, jest udokumentowana. W tym wszystkim jest w stanie odebrać słowo od Boga, co się wydarzy, napominać królów, prorokować o Mesjaszu, który nadejdzie za ponad 500 lat i w tym wszystkim jest w stanie zebrać kluczowe proroctwa do Izraela, które do dzisiaj są wypowiadane nad Izraelem i nad Jerozolimą a propos czasów, kiedy Mesjasz przyjdzie i będzie absolutnie królował nad ziemią. Wiecie, to jest niesamowite, jak czytam sobie to, bo ja jestem zupełnie innym człowiekiem. Ja nie jestem Izajaszem. Ja zawsze byłem takim polskim pastorem z skubaczem gąsek. Tyle, ile możliwe na dzisiejszy czas, tyle uskubać. To znaczy, ja się nawróciłem, więc życzę moim najbliższym, żeby też oddali życie Bogu. Później Bóg mnie powołuje, mówi, będziesz głosił moje słowo, no to głoszę moje słowo. Mimo wielkich moich megalomańskich wizji, mam kościół 100 dorosłych słuchaczy co niedzielę, o których też wiem, że większość z nich nie przychodzi na kazania, ale ze względu na przyjaźnie i relacje. No i życzę sobie, żeby było dobrze po prostu. Wokół mnie się dzieją rzeczy, na których nie rozumiem i nie mam nawet dobrego Bożego Słowa, żeby to zinterpretować. I jestem, moje życie jest w strasznym kontraście do życia Izajasza, który w tej właśnie zupełnie w innej perspektywie żyje. Widzi upadek, sam nie upada. Widzi odstępstwo, głosi powrót do Boga. Widzi królów bezbożnych, jego to nie odsuwa od Boga. Zapowiada wręcz upadek tego świata, w którym żyje, dalej pozostając gorliwy i płomienny dla Boga. W tym wszystkim widzi nadzieję i prorokuje tą nadzieję, głosi Mesjasza i głosi instrukcje dla przywódców Izraela, którzy będą w przyszłości, kiedy będą w niewoli, jak mają głosić do Izraela, kiedy już będzie w niewoli. I to jest fantastyczne. I chciałem wam to pokazać na przykładzie Izajasza 40 rozdziału. Ten rozdział kończy się fantastycznie, może go na wszelki wypadek przeczytam, bo jak wiecie, moje kazania trzeba przerywać z sali gwizdami, więc mogę nie dojść, więc zacznę od końca. Kończy się wersetem 31, kiedy Izajasz mówi, lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą, a nie ustają. Znacie ten fragment? Jest niesamowity. Ja wiesz, że Izajasz głosił akurat z doświadczenia swojego, myślę, że każdy kaznodzieja tak ma, że on tak mocno to głosił, ponieważ był sam doświadczał właśnie tych słów na swoim życiu. Ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną i nie mdleją, idą i nie ustają. Bez względu na czas, w jakim żyjesz, bez względu na okoliczności, w jakich żyjesz, Pan jest po twojej stronie, doda ci sił, nabierzesz sił, wzbijesz się, będziesz wykonywał Bożą wolę i nie zatrzymasz się. Ale ufaj Mu. Do tego jesteś powołany. Ok? Dobrze. Więc teraz prześledźmy sobie, jak to wszystko się, jak ten cały rozdział przebiega, o jakich rzeczach mówi Izajasz i jak to się odnosi do naszego życia. Zaczyna się w taki sposób. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jerozolimu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Wiecie, to jest niesamowite. Ja czytałem sobie to słowo, w ogóle studiuję sobie tę księgę Izajasza. Czasami jestem zadziwiony i mówię sobie, jak Izajasz może mówić takie słowa. Dopełniła się twoja niewola i odpuszczona jest twoja wina, bo otrzymałeś już od Pana podwójną karę. Mówię sobie, okej, w czasie to już jest w ten sposób określone, że to jest wszystko po. Więc sięgam do kalendarza, sięgam do historii, chronologii życia Izajasza i Izraela i mówię, wow, on to prorokuje na minimum 70 lat przed czasem, kiedy należy to prorokować. On już wtedy mówi o tym, że pocieszajcie mój lud. Jak myślicie, co my dzisiaj powinniśmy mówić, co powinno wychodzić z naszych ust? Powiem wam, bez względu na to, co się dzieje, jesteśmy powołani do tego, żeby wypowiadać Boże Słowo. Bez względu na to, co się dzieje, mamy być ludźmi, którzy niosą zachętę i niosą światło. Wiecie, ja naprawdę... Myślę, że ci, którzy mnie znają, to mnie rozumieją, ale ja naprawdę bardzo głęboko zawsze emocjonalnie na własnej skórze przeżywam to, co się dzieje. Ja nie jestem po prostu, no mógłbym się do was, jakoś do niektórych z was tu porównać, niepokornych optymistów, ale ja taki nie jestem. Moja żona, moja rodzina to wie. Jak się tata załamie, to trzeba iść z domu. Aż mu przejdzie. Ja po prostu jestem taki, że ja w całości, stuprocentowo przeżywam to, co przeżywam. A Bóg mówi, nie tak. Nie do takiego życia jesteśmy powołani. Mimo, że to, co widzimy, faktycznie się dzieje. Wiecie, Jezus spał w burzy na łodzi, a wiedział, że burza jest. Izajasz żył w okresie upadku i schyłku Izraela. Oni się z tej niewoli do dzisiaj nie mogą do końca podnieść do tego, co wtedy nastąpiło. Oczywiście wrócili z niewoli babilońskiej, ale 12 pokoleń, które zostały wcześniej za jego życia uprowadzonych, do dzisiaj nie wiadomo, gdzie do końca one są. Wrócili na swoją ziemię, ale zawsze już byli czymś protektoratem. Tylko na krótko, w czasie Machabeuszy byli wyzwoleni. A później bardzo szybko byli znowu pod panowaniem Grecji, znowu pod panowaniem Rzymu. Tak? Więc wiesz, Izajasz, tak jak Jezus spał w łodzi, Izajasz, kiedy to wszystko mówił, żył w czasie, który nie był fajny. A mimo to powstał i mówił Słowo Boże. Jakie słowo mówił? Pocieszajcie mój lud! Że dopełniła się niewola i odpuszczona jest jego wina. Ktoś fajnie napisał, ktoś nam, czym się różni przepowiednia od proroctwa. Powiedział tak. Przepowiednia odnosi skutek, kiedy się wypełni. Bo wtedy ten, który to przepowiedział, prorok, wróż, nie wiem, baba szeptucha, jest zadowolona, ponieważ przepowiednia się wypełniła. A kiedy proroctwo się wypełnia? Ktoś powiedział, wtedy, kiedy się nie wypełnia. Kiedy Bóg mówi, tak mówi Pan, pokutujcie i nawróćcie się, bo was spotka złe. I wtedy to proroctwo odnosi skutek, kiedy się nie wypełnia. To jest takie, to jest dwuznaczne bardzo, co mówię, tak? Mam nadzieję, że jesteście inteligentni i rozumiecie. Wiecie, i tutaj właśnie w tym miejscu ja wierzę, że jest właśnie Izajasz, który właśnie jest w stanie nie tylko prorokować wiesz, mówić to, co za chwilę nastanie, wyjść i powiedzieć, tak, tak, będziecie uprowadzoni do niewoli, ani chybi zasadzka, już wszystko po prostu jest skończone. Ale on idzie w kilkadziesiąt lat do przodu i mówi, a plan Boży jest taki niezmienny i wierny, że to jest mój naród wybrany, umiłowany i nigdy go nie odrzucę. Wow! Jak my patrzymy na okoliczności naszego życia? Coś nas spotyka. Zachorowałeś. Idziesz do lekarza, on stawia diagnozę. To jest to, co po prostu jest przed tobą, tak? I lekarz mówi, będzie pan zażywał te leki, może pan wyzdrowieje, ale też stuprocentowej pewności nie ma. Więc cokolwiek się wydarzy w twoim życiu, w związku z tym z twoim zdrowiem, to lekarz mówił prawdę. Bo jak zażyjesz jego tabletki i wyzdrowiejesz, no to mówił prawdę, ale on też zastrzegł, że jest, wiesz, różnie to bywa i różnie może być. I może nie przeżyjesz. Bardzo ciekawie. Ale teraz ty w tej sytuacji słuchasz Boga, a on ci mówi, jesteś mój umiłowany, jesteś mój wybrany, nigdy ci nie opuszczę, nigdy ci nie zapomnę. Dzisiaj jest dzień, który należy służyć Bogu, mi. Więc co zrobimy wspólnie? To jest to, co Bóg mówi. I Bóg mówi przez Izajasza, pocieszajcie, mój lud, mówi wasz Bóg. Wczoraj Iza puściła mi proroctwo kobiety, którą niewielu z nas, z was zna, Angielki, która przyjeżdżała na konferencje kobiece. Nie wiem, czy ona u nas w kościele usługiwała. Może z raz? Pam, tak? Pamela, Pam. Angielka. Bardzo ją lubię, bo ona zawsze jak przyjeżdża, to albo mi czapkę na drutach przywiezie zrobioną własnoręcznie, albo szalik. Zawsze ją pamiętam. Pierwszy raz jak ją zobaczyłem i dała mi taki szalik, to sobie myślę, od osóbka, to jest ciekawe. Dostałem szaliczek. Jest bardzo pokorna, bardzo kochana. Wielu ludziom bardzo pomogła w Polsce. I na wiosnę na konferencji kobiecej w Jeleniej Górze powiedziała słowo. Proszę. I powiedziała, Iza mi wczoraj to puściła. Bardzo mnie to dotknęło, bardzo pasuje do tego, co dzisiaj mówię. Powiedziała, że w Polsce nastaje bardzo trudny czas. I powiedziała, ale gdy Polska przejdzie przez ten trudny czas, to wyjdzie o wiele bardziej wzmocniona, niż była przed tym trudnym czasem, który nastał. Dobrze, że Iza mi to proroctwo puściła wczoraj rano. Bo w środę, czwartek, piątek bym powiedział, że wariujesz i co mnie jakaś prorokini z Anglii obchodzi. Ja widzę, jak jest. I czuję to. Ale mi puściła w sobotę rano, gdzie już naprawdę byłem w takim miejscu. Panie, powiedz, jak jest. Ja już odsuwam wszystkie moje interpretacje, moje czarnowictwa, moje hura optymizmy, wszystkie analizy, odsuwam na bok. Panie, jak będzie? I wtedy to przyszło. Ja myślę, że to jest dokładnie to, co mówi Izajasz. Bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdujesz, ze swoim domem, ze swoimi finansami, ze swoim zdrowiem, ze swoim przeżywaniem rzeczy, ze swoją pracą, poszukiwaniami, wiedz, że Bóg jest z tobą i On do ciebie mówi słowa zachęty i mówi, że On widzi twoje życie już z perspektywy i widzi, co będzie później. To słowo On mówił w tym momencie, gdy jeszcze nie byli uprowadzeni do niewoli, ale później ci, którzy byli w niewoli, uczniowie Izajasza, kolejne pokolenie proroków, kolejne pokolenia proroków, brało to jego słowo i mówiło do serca Izraela. Mówiła, twoja wina jest odkupiona. Dzisiaj my po tym, kiedy Jezus przyszedł, my bierzemy to słowo i my mówimy dalej do Izraela. Odkupiona jest twoja wina. I o czym mówimy do Izraela? Mówimy jeszcze więcej, bo mówimy co? Bo twój odkupiciel, ten sam, który autor, który zapowiedział to pocieszenie w 40 rozdziale, później w 55 zdaje się, czy 54, mówi o odkupicielu, który właśnie tego odkupienia dokonał, mówi o Jezusie. Więc Izraelu, odkupiona jest twoja wina. Twój odkupiciel już był, już zapłacił całą cenę. Więc wiesz, ty w jakimkolwiek sytuacji byś nie był, chociażby to były czasy Izajaszowe albo nawet Jeremiaszowe, mamy to w słowniku polskim słowo Jeremiada, nie wiem, czy to w innych językach też jest takie słowo, wiecie, z czym ono jest związane, to jest obietnica Boża, że my przez to przechodzimy i jesteśmy postawieni z drugiej strony. I teraz co Bóg mówi? Głos się odzywa. Przygotujcie na pustyni drogę pańską, wyprostujcie na stepie ścieżki dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech staną się doliną. Wiecie, znacie to słowo. Kto to słowo głosił? Później, w historii. Kto? Masz odważnie, to nie jest pytanie podchwytliwe. Jan Chrzciciel, oczywiście, Jan Chrzciciel. On dokładnie to krzyczał nad Jordanem. Więc to jest słowo, które miał Izajasz w momencie kompletnego upadku Izraela, które mówiło, buduj drogę na pustyni, buduj drogę na pustkowie. Kiedy byli w niewoli, kolejne pokolenie proroków brało to słowo i w ten sposób pocieszało lud, budujcie drogi na pustkowiach dla Pana. Potem, kiedy oni byli w niewoli rzymskiej, kiedy Izrael też nie był w dobrej kondycji duchowej, tuż przed przyjściem Jezusa, występuje Jan Chrzciciel i mówi, budujcie drogę na pustyni. Wiecie, ja się spotkałem z moimi przyjaciółmi jakiś czas temu, niedawno, i oni mówią, wyjeżdżamy z Polski. My z Izą tak popatrzyliśmy na siebie. No wiecie, jesteśmy wolni, mamy paszporty, wiesz, mamy Schengen i tak dalej. Popatrzyliśmy sobie. Ja ci powiem, ja nie wyjeżdżam. I powiem ci, żebyś nie wyjeżdżał ze swojego życia, nie tylko kraju, ale ze swojego życia, na skutek bieżących trudności, które ciebie spotykają. Temporary. To, co teraz jest do ciebie, to, co teraz się dzieje, niech nie zdecyduje o twoim życiu, bo możesz popełnić wielki błąd. Surprise. Prorokował o tym do nas na Wiatrołapie 2017. Niech bieżące wydarzenia nie spowodują, że podejmiesz decyzje, które będą miały wieloletnie konsekwencje. Bo teraz jest źle, to ty szybko podejmujesz decyzję, bo coś ci niewygodne. Wiecie, co Bóg mówi? Bóg mówi, jesteś na pustyni, nic nie ma, buduj drogę. Ale gdzie? Dla kogo drogę budować? Na co komu droga na pustyni? Widzisz, my jesteśmy jako chrześcijanie nazwani ludem proroczym, królewskim kapłaństwem. My jesteśmy prorokami Boga na ziemi. To my jesteśmy tymi, którzy stojąc na pustkowiu, odbieramy słowo od Boga i przystępujemy do dzieła, które nam zlecił. Wiecie, byłem we Włoszech i dostałem tą ilustrację i te słowa na urlopie. Najpierw zobaczyłem to zdjęcie, które tutaj jest, czyli budowaną autostradę z budowanym mostem nad doliną. Zobaczyłem to zdjęcie i tak obserwowałem i mówię, to jest niesamowite, że jest dolina, jest pustkowie i nagle jacyś ludzie postanawiają, że zrobią tutaj autostradę. Wiesz, z perspektywy to zanim przystąpią do budowy czegoś takiego, to ktoś by powiedział, na co komu droga w miejscu, w którym nikt nie podróżuje. Wiecie, teraz jechaliśmy sobie odebrać naszą pociechę z obozu. Jechaliśmy dwupasmówką do Katowic, tak zwaną Gierkówką, nie wiem czy wiecie. Wiecie, i tak mnie to zainteresowało, bo to taka fajnie nazwa, która się przyjęła od tego, który zainicjował tą budowę. Ona została zbudowana w latach 73-76. Wojsko budowało w ekspresowym tempie, w ogóle niesamowita, taka jedna z takich świecących budowli PRL-u, która oczywiście już była od tamtego pory z 3 razy przebudowywana, bo tak została szybko zbudowana, że trzeba było to na nowo budować. W każdym razie, wiesz, jechaliśmy. Ja sobie później tak bardzo lubię się interesować tym, co mi w danym momencie przychodzi do głowy, więc sobie szybko sprawdziłem w internecie i się okazuje, że ta droga na większości swojego przebiegu została zbudowana w lasach i na polach. Bo pierwsza koncepcja była taka, żeby naturalną drogę z Katowic do Warszawy, która biegła przez różne miejscowości, spore, po prostu pobudować obwodnicę. Ale obliczyli i stwierdzili, że będzie taniej puścić tą drogę bez obwodnic po terenach niezamieszkałych. I po prostu wykreślono nową linię omijającą miejscowości, żeby nie budować dodatkowo. Wiecie, i więc wjechano do lasu, wjechano na polo, wykupiono pola. Wiecie, w średniowieczu i w ogóle w wiekach wcześniejszych nikt nigdy tak nie budował dróg. Drogi nazywały się od miast, które łączyły. Były dukty, które łączyły metropolie, duże wsie, duże miasta. One się po prostu same zrodziły przez wydeptanie nogami tych szlaków. Ale wiesz, nowożytność na tym polega, nowożytność biblijna, że ktoś jest w stanie przewidzieć przyszłość i w miejscu, w którym nie ma drogi, zbudować drogę. Będąc pewnym, że to będzie droga, na której będzie olbrzymi ruch. Wiecie, my w dużym mieście to jesteśmy w stanie to zrozumieć, bo mamy gdzieś korki, więc wiemy, że jak nam zbudują dodatkowy most, to natychmiast tamten się zluzuje i potem będą jeździć. Ale powiem wam, jednej rzeczy nikt nie jest w stanie przewidzieć, że na tym nowym moście będą takie same korki, jak były na tamtych mostach. To jest ciekawe. Wiesz, i teraz zobaczyłem tą ilustrację i pomyślałem sobie, Boże, Ty nas jako lud proroczy powołujesz do budowania w miejscach, w których dzisiaj ludzie nie podróżują. Będąc absolutnie pewnymi, że tam będą podróżowali ludzie. Nie wiem, czy wy łapiecie, co ja mówię dzisiaj. Ktoś coś łapie? Jak się umieścisz to w czasie, w którym żyjesz i czasie, który jest niewygodny dla twojego życia, to jest ekstremalnie ważne. Już masz rodzinę, założyłeś rodzinę, ale musisz mieszkać na wynajętym mieszkaniu. Gdzie szlak trafia po prostu, no nie tak się umawialiśmy, ja tu chciałem mieć domek, z żoną chodziliśmy na randki, to sobie nawet naszkicowaliśmy ten domek. Teraz już wiesz, dwójka, trójka, czwórka dzieci, my dalej na wynajmie. Nie tak miało być. Do niczego to życie. I zaczynasz zrzędzić, jęczeć na tą okoliczność swojego życia, w której jesteś. Dzieci ci w tym jęczeniu twoim, narzekaniu wzrastają i przekazujesz jęczenie następnym pokoleniom. Tylko dlatego, że nie budowałeś w miejscu, w którym byłeś, tego, co było do zbudowania w tym miejscu, w którym byłeś. A tam była droga do zbudowania dla twoich dzieci, dla twojego życia, dla twoich przyjaciół, żeby ich ugościć w tym wynajętym mieszkaniu. Na przykład. To mogą być różne sytuacje w twoim życiu. Wiecie, ile razy ja słyszałem świadectwa ludzi, którzy znaleźli się w szpitalu, byli wściekli na to, że się znaleźli w szpitalu, nie powinno było ich to spotkać, a później się okazało, że w tym szpitalu nagle się okazało, że świecą, że są zachętą dla personelu, dla innych chorych, później wychodzili ze szpitala i składali świadectwa, jak to mogli się podzielić Ewangelią i tak dalej, i tak dalej. Ale oczywiście są też tacy, którzy przeszli przez takie doświadczenie i dalej nic z tego nie rozumieją. I ciągle mówią, dlaczego mnie to spotkało. Wiesz, i ja tu widzę tą drogę, najpierw zobaczyłem. Zobaczyłem to, poczułem to, że jest miejsce, po którym, które jest bez sensu. Jakiś środek lasu. I ktoś buduje drogę. I Bóg takie słowo mi przekazał. Chciałbyś iść w tłumie szczęśliwych ludzi, pięknie zbudowaną drogą, przerzuconą nad dolinami mostami. Tak. Wiesz, ja, moje marzenie to jest być po prostu, żyć w kościele, nie wiem, żeby takich zborów jak nasz było po prostu 5 tysięcy w Warszawie, po 200 osób po prostu, co rano w niedzielę ludzie po prostu wielbią Boga, cieszą się, zadowolone rodziny, dzieci, uzdrowienia, po prostu fantastico. Ja bym chciał tego. Ale dzisiaj żyję w czasie, gdzie takich zborków jak nasz mamy z 30 najwyżej. Przeciętna liczba osób w nich to 70-60 osób. I teraz, co w tej sytuacji zrobię, tak? Chciałbyś iść w ogromnym tłumie ludzi narodzonych na nowo, iść, gdy otacza cię duchowe przebudzenie. No ja marzę o tym. Ja marzę, jak wracam z Babilonu, z pieśnią na ustach, wypełnia się słowo Izajasza, idziemy odbudować świątynię, idziemy odbudować Syjon. A teraz, te dwa następne pytania. A czy chciałbyś budować tę drogę i te mosty w samotności, dokładnie i precyzyjnie, z pozoru dla nikogo, bo nikogo jeszcze tam nie widać? A czy chcesz być wierny swojemu powołaniu, przygotowując drogę i mosty dla tych, którzy nadejdą? Czy chcesz być wierny przed nadejściem przebudzenia? Wiecie, to jest prorocza perspektywa. Coś jest, jesteś w jakimś miejscu, coś się dzieje. Przyjacielu, dzisiaj bądź wierny. Wiecie, my wszyscy mamy, i to jest niesamowita lekcja, czy wierzący, czy niewierzący, wszyscy tęsknimy za mitem, za idealizowaniem historii, idealizowaniem przeszłości, Lubimy mity, łatwo się ich uchwycić. Janek Drusz, wczoraj z nim rozmawiałem, pokazał w Wikipedii badania, ile ludzi tak naprawdę zmienia życie społeczeństw. Pokazał mi dane, które pokazały, że w czasie II wojny światowej w państwo podziemne i w armię podziemną było zaangażowane około 300 tysięcy ludzi w czasie II wojny światowej. Nie wiem, ja tego nie sprawdzałem, ja tylko wam rzucam, jakby co, to dzwońcie do Janka Drużdża. Pastor z Pieczkowa, znacie go. 1% ludzi był zaangażowany w państwo podziemne. 75 lat później wszyscy Polacy mają przekonanie, że wtedy przeciwstawiliśmy się aktywnie hitlerowcom. Ktoś zrobił inne badanie i policzył ludzi, którzy uczestniczyli w powstaniach w tych 123 lat, kiedy byliśmy pod zaborami. W tych wszystkich powstaniach. Okazało się, że 1,3% społeczeństwa aktywny brał udział w tamtych powstaniach. Listopadowym, styczniowym, wcześniej kościuszkowskim. 1,3. Potem się okazuje, że wszyscy mówią, walczyliśmy z zaborcami przez 123 lata. Ale w liczbach, na chłodno, to był 1,3%, a reszta po prostu żyła. I powiem wam, jestem wdzięczny, że żyła, bo ja pochodzę z chłopów z Wielkopolski, z powiatu Oborniki, z wsi Połajewo, gdzie mój pradziadek Ciesiłka otrzymał ziemię dopiero po reformie rolnej, po II wojnie światowej i jestem stuprocentowo przekonany, że nie brał udziału w żadnym powstaniu. I jeszcze się martwię, czy może jakiegoś zabitego w lesie powstańca nie rozebrał i nie podcinał mu guzików. Ale jestem wdzięczny, że oni żyli i płodzili dzieci, bo ja dzisiaj jestem na ziemi. Ale perspektywa jest szokująca, może być. I teraz wiesz, powiesz, po co o tym mówisz? No właśnie z tej perspektywy o tym mówię. Dzisiaj żyjemy, dzisiaj funkcjonujemy, dzisiaj oddychamy, dzisiaj cię Bóg powołuje do wypełnienia Jego woli na ziemi. Żebyś był jak Izajasz, a nie był tylko tym, który roztrząsa rzeczywistość. Tylko żebyś zakasał rękawy i powiedział, jak śpiewają bracia Golcy, tu dzisiaj jest ściernisko, kretowisko, ale będzie San Francisco i będzie bank. My się śmiejemy, no bo to jest po prostu kanał. No bo to jest po prostu historia dla po prostu pastuszków biedronek, dla po prostu totalnych naiwniaków. Ale powiedzcie, czy nie do takich przyszedł Chrystus? On powiedział, że jeżeli nie staniemy się jak dzieci, to Królestwo Boże jest dla nas zamknięte, jeżeli nie będziemy tak wierzyć. Jezus powiedział, że wystarczy, że będziecie jak sól i światło. Jakie światło? Sól ziemi czarnej, węgiel, ziemia, na której rośnie zboże, gnój, który tą ziemię użyźnia, po prostu górnicy, którzy pracują w kopalni, żelazo, które się wydobywa i topi. Z tego jest zbudowany świat, nie z jakiegoś światła. A ja myślę, że ze światła. Wiecie dlaczego? Bo widzę, że moje dzieci żyją dzięki fotosyntezie. Nie jedzą, nie śpią, nie piją, a żyją tak, jakby po prostu byli nakręceni nie wiadomo jak. Jezus powiedział do swoich uczniów, powiedział, że i wy jesteście solą ziemi i po prostu i światłem świata. Robisz sobie jajeczkę, ja dzisiaj sobie 2 sadzone zrobiłem na śniadanie. 2 jajka wbiłem na oliwie, na mojej nowej patelni, którą kupiłem sobie w tym tygodniu. Te jajka ileś ważą, ileś gram. Ale słuchajcie, ja nawet 1 grama soli nie dodałem do tej jajecznicy. Ile dodałem? Szczyptę. Kiedyś mnie mój syn spytał, tato, ile to jest szczypta? I jak ty wiesz, że po prostu za dużo nie dasz? Ja mówię, to jest dobre pytanie. Od dzieciństwa pakuję 2 paluchy w solniczkę. Tyle, ile zostanie, tyle po prostu tak trochę wysypię. A jeszcze 2/3 przyklejone do mojej spoconej ręki wycieram w bluzkę lub spodnie. I to wystarczy, że ta jajecznica jest smaczna. Tak ten świat jest zbudowany, my jesteśmy jego solą, my jesteśmy jego światłem i wystarczy, że zrobimy w tym czasie to, co do nas należy. A co do nas należy? budujcie drogę na pustyni, drogę na pustkowiu, prostujcie ścieżki, podnieście doliny, zniszczcie góry. Dlaczego? Dlatego, że za chwilę i objawi się chwała Pana i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to wypowiedziały. Wszystko, co robimy, robimy w związku z tym, że Pan wraca po swoją ziemię i my poszerzamy Jego królestwo. I w tym miejscu, w którym jesteśmy, mamy Go kochać i być Jemu wierni. Dobrze, to już prawie skończyłem, natomiast jeszcze przeczytajmy, jakie rzeczy tutaj jest powiedziane. I głos mówi: zwiastuj. Izajasz mówi: co mam zwiastować? Zwiastuj, że wszelkie ciało jest jak trawa, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa uschła, kwiat więdnie, gdyż wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę, ludzie są trawą. Trawa uschła, kwiat więdnie, a słowo Boga trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką, zwiastunie dobrej wieści Syjonu. Podnieś mocno swój głos, zwiastuj dobre wieści Jeruzalem. Podnieś się, nie bój się, mów do miast fiuskich. Oto wasz Bóg, oto Pan Wszechmocny przychodzi w mocy. Jego ramię włada, a ci, których sobie zrobił, są z Nim, zarobił. A ci, których wypracował, są z Nim. Jak pasterz będzie pas swoją trzodę. Okej, dobra, zatrzymajmy się na chwilę. Pierwsze, co Bóg mówi, że ludzie są jak trawa, jak kwiat polny. My stajemy w okolicznościach naszego życia ludzi, którzy nas otaczają i oni są dla nas przeszkodą nie do przejścia. I mówimy: nie, no nie mogę działać po prostu, nie mogę działać. No, Boże, moje życie by było fajne, ale nie wiem, jak to zrobiłeś, dałeś mi żonę. To jest koniec. Albo wszystko było fajne, no taki był młody, taki robotny, taki zapracowany. Też się okazuje, leży przed telewizorem z gazetą. To jest koniec po prostu. Cały dom, jedzenie, dzieci, wszystko na mnie. To jest koniec. No i na takie coś się umawiałem. Nawracasz się po prostu, myślisz, zawołuję świat dla Chrystusa, później trafiasz do kościoła i patrzysz na tego pastora, który jest twoim pastorem i mówisz sobie: nie no, z takim czymś to my świata nie zawojujemy. Idziesz do pracy, masz nową pracę, po prostu super wszystko. Uśmiecha się menadżer, który cię zatrudni, obiecuje ci złote góry. Po pierwszym tygodniu myślisz sobie: nie no, kurde, wrobiłem się. Bąd. Co Bóg każe zwiastować Izajaszowi? Zwiastuj, wszelkie ciało jest jak trawa. Innymi słowy mówiąc, ludzie, których uważasz za wrogów i nawet słusznie uważasz może za wrogów, Bóg o nich mówi, że oni przeminą. Że oni dla Niego są niczym wobec Jego planów i Jego mocy. Ale to nie tylko o ludzi chodzi. Chodzi o każdą namacalną rzeczywistość, którą możesz dotknąć, która powstaje przeciwko tobie. To ona jest taka, że ona jest niczym dla Boga, że Bóg może ją zdmuchnąć. Dobrze. Więc teraz, a później mówi, że będzie swój lud prowadził jak pasterz. Później mówi, i to są te wszystkie zdania, kto zmierzył swoją garścią wody i piędzią wytyczył granice niebios. Kto korcem odmierzył glinę? Kto zważył na wadze góry, a pagórki na szalach wagi? Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Z kim się naradzał? I tak dalej, i tak dalej. Generalnie cały fragment, który mówi o tym, że Bóg wie wszystko, nie potrzebuje doradców. I druga rzecz, ma wszelką moc, żeby swój plan wypełnić. Kogo się trzymasz? Trzymasz się opinii politologów, socjologów, terapeutów, lekarzy, doradców małżeńskich, opinii pastorów, opinii internetu. Najgorzej. Czego się trzymasz? Bóg mówi: okej, a kim ja jestem? Później, to jest też bardzo dobre, bo to jest w kontekście naszych patriotycznych myśli i tego, co my chcemy po prostu, żeby było dobrego z naszym krajem, i wierzę, że jak chcemy dobra dla naszego kraju, chcemy dobre rzeczy. Bóg mówi: wszystkie narody są niczym u Niego. Uważa, Izajasz mówi o Bogu. Uważa je za pustą nicość. Z kim więc porównacie Boga i jakie podobieństwo Mu przeciwstawicie? Amen? I tak dalej. Później mówi o fałszywych bogach, którym służą ludzie, że Bóg je może zmieść w każdej chwili. Fałszywi idole. No czasami, wiecie, czasami wchodzi jakaś nowa moda i ludzie się przerażają. Ja się kiedyś przeraziłem foliówkami. Bo foliówki naprawdę zatruwają oceany. I ryby giną, i delfiny, i tak dalej. A w ogóle ostatnio się dowiedziałem, że jak się w to pakuje żywność, to później plastik wchodzi w tą żywność i później wchodzi w nas i to nas zatruwa. Kiedyś naprawdę się tym przeraziłem ostro. Wiecie, jakie Bóg ma na to spojrzenie? na to, że foliówki przeminą. Bo wszelkie zło przeminie. Bałwany takie, siakie i owakie przeminą. To, co my dzisiaj wywłaszczamy i czego się boimy, przed czym drżymy, przeminie. A później mówi, ja już teraz przyspieszam i po łebkach lecę, że Bóg siedzi nad okrągiem ziemi, a mieszkańcy jego są jak szarańcza. A później 23. Książę to obracasz w niwer, sędziów ziemi unicestwiasz. Tutaj już Bóg straszy przynajmniej dwie władze. Wykonawczą i sądowniczą. Jeszcze do trójpodziału powinien ustawodawczą. Ale to były inne czasy, on wtedy był jedynym ustawodawcą, więc tutaj nie wymienił je. Wierzę, że w dzisiejszych czasów by również po prostu potępił wszystkich posłów, ale wcześniej potępia wszystkich swoich doradców, którzy chcą jemu powiedzieć, co jest słuszne. Tak więc Bóg mówi, słuchajcie, Bóg to mówi w kontekście nie tego, żeby pokazać swoją grozę, ale w kontekście pocieszenia dla Izraela, żeby on miał właściwą perspektywę. Żeby patrzał i mówił, niczym są królowie, niczym są sędziowie, niczym są doradcy, ustawodawcy i tak dalej. To wszystko jest nic. Ja mam plan, ja swój plan realizuję, ja swój plan wyprowadzam. Z kim mnie porównacie? Okej. Więc, czemu więc mówisz Jakubie i powiadasz Izraelu? Zakryta jest moja droga przed Panem, a moja sprawa do mojego Boga nie dochodzi. Czy nie wiesz, czy nie słyszałeś o tym? Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy, ani nie ustaje, niezgłębiona jest jego mądrość. Zmęczonemu daje siłę, a bezsilnemu moc w obfitości. Młodzieńcy ustają i mdleją, a pocholęta potykają się i upadają. Lecz ci, którzy ufają Panu, nabierają siły, wzbijają się w górę na skrzydłach jak orły, biegną, a nie mdleją, idą i nie ustają. Bogiem wiecznym jest Pan, On się nie męczy i nie ustaje. To, co jest charakterystyczne dla nas, że się męczymy i mówimy, nie dam rady dłużej. To, co jest charakterystyczne dla nas, że chcemy wszystko rzucić, czyli ustajemy, on mówi, że on nigdy nie ustaje. Tego się mamy trzymać w tym czasie, w którym żyjemy. Zawsze jest czas, żeby zrobić rzeczy, które budują, które przynoszą sprawiedliwość, które zmieniają ten świat, które czynią coś dobrego, które poszerzają sprawiedliwość. Amen. I ty po prostu, tak jak powiedziała Ania tutaj w tym świadectwie, które było pewnego rodzaju wstępem, w tym miejscu, w którym jesteś, wypełni swoją rolę. Coś ci Bóg pokazuje, otwiera ci oczy, nie jesteś ślepy, zrób tym to, co do ciebie należy. Jesteś Bożą nadzieją w tym świecie, jesteś Jego solą. To, co masz zrobić, zrób. Buduj drogę na pustkowiu, ale to bez sensu. Nie, nic nie jest bez sensu. Nic nie jest bez sensu, bo to sól ziemię tą zmienia i światło słońca ją ożywia. I z tego jest zbudowany świat. To zmienia istotę rzeczy. To nadaje smak. To nadaje kierunek. Amen. Ktoś napisał na Facebooku w tym tygodniu. Czy wiesz, że bracia Wright, którzy po raz pierwszy wzbili się samolotem, nie mieli licencji pilotów? Ja sobie zażartowałem, mówię, nie, normalnie anarchiści. Ale super, to jest świetne, co, powiem wam, co on powiedział. Byli synami pastora, bracia Wright, który powiedział, że już wszystko wymyślono. I co?
Że, no a jeszcze samoloty nie wymyślono. Samolot to wymysły jakieś.
A samolot to się nigdy nie uda i nikt się nie wzbije, tak? Więc wiesz, po prostu ty zrób swoje w tym miejscu, w którym jesteś. Ja powiem ci, w tym tygodniu byłem po prostu miotany różnymi myślami, miałem różne koncepcje. Może ci mają rację, może tamci mają rację, może to jest tak, może siak, owak. To jest bardzo trudne. Ale Bóg ma swoją perspektywę i mówi, Mareczku, wszystko jest dobrze. Wszystko jest dobrze. W którym roku się urodziłeś? W 68. W jakim miesiącu? Marcu. W tym miesiącu dramatu dla wielu ludzi, w tym czasie dramatu dla wielu ludzi, dla wielu Żydów, którzy zostali wypędzeni z naszego kraju, nagle pyk, ciesiłeczka mały się urodził. Mareczek. I za szybko. 2 miesiące wcześniej, w styczniu. Ona zawsze jest przed czasem. Dzisiaj żyjemy i coś ma się wykonać. A propos też, wiecie, bardzo ciekawe jest to słowo, ale to jest w ogóle do rozwijania. Ale Bóg mówi do Izraela, kiedy jest w niewoli babilońskiej, mówi: zamieszkajcie ten kraj, budujcie domy, płódźcie dzieci, żęcie je, wydawajcie za mąż, bo od pomyślności tych miast, w którym żyjecie, zależy wasza pomyślność. I o czym on mówi? On nie mówi o Izraelu. On mówi o miastach, w którym im przyszło żyć w niewoli. My dzisiaj jesteśmy przechodniami na tej ziemi. Amen. My jesteśmy przechodniami na tej ziemi. Mamy coś do zrobienia. Jesteśmy przyjaciółmi Boga. On chce, żebyśmy byli Jego solą. Abraham całe życie żył na ziemi Kananejczyków i innych plemion, a Bóg mu powiedział: to jest twoja ziemia, troszcz się o nią i wykonaj swoją pracę. I całe życie był uchodźcą, ten, który jest nazwany ojcem narodu izraelskiego. Amen. Dlaczego my mielibyśmy mieć lepiej? Amen. Dobrze, powstańmy. Pastorze, dlatego chcielibyśmy mieć lepiej, bo tak chcemy, bo chcemy mieć lepiej. No dobrze, no to weź ten lekki werset z 1 Piotra. Kto chce oglądać dni, mieć dni dobre i oglądać dni szczęśliwe, niech powstrzyma swój język od złego. Amen. Tyle zrób. A jak już to potrafisz, to buduj drogę na pustyni. Amen. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty jesteś z nami, że jesteś tutaj. Podnieśmy nasze ręce do Niego. I naprawdę niech płynie teraz Jego łaska i Jego duch do naszych serc, ale też módlmy się o innych. Módlmy się o tych, których dzisiaj nie ma, którzy są na urlopach. Módlmy się o Warszawę, módlmy się o Polskę. Przynieśmy po prostu nasze życie i wszystkie okoliczności naszego życia do Boga. I oddajmy Mu chwałę. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że jesteś Bogiem dobrym i sprawiedliwym. Że dajesz nam moc w obfitości, że obdarzasz nasze życie łaską i pokojem. Uwielbiamy Ciebie, Panie, oddajemy Ci chwałę. Sherdido desidra la marala kira la sedro de remeneja. Panie, dziękuję Ci, że w upale i w mrozie możemy żyć i wypełnić Twoją wolę. Dziękujemy Ci, że w każdej okoliczności naszego życia Ty nas powołujesz do tego, żebyśmy pełnili Twoją wolę. Dziękujemy Ci, Królu, że Ty, który jesteś Panem Ziemi, jesteś jedynie godzien, żeby Cię czcić, żeby Cię uwielbiać. Wszystkie inne bożki, wszyscy ludzie, wszystkie koncepcje, one ustaną i przeminą, a Ty nas wprowadzasz w rzeczy nowe. Panie, uwielbiamy Ciebie i oddajemy Ci chwałę. Jesteś Królem, jesteś Bogiem, jesteś Panem. Oddajemy Ci chwałę.